Tu Paryż, Szerefi, piątek, 16 lutego, przed mikrofonem Piotr Błoński. Witam serdecznie i zapraszam na najbliższą godzinę. Na wstępie główne wiadomości w skrócie. W Cannes zakończył się 24. szczyt Afryka-Francja, przedstawiany jako pożegnanie z Afryką prezydenta Jacques'a Chiraca. Urząd prezydenta Kaczyńskiego opublikował raport o wojskowych służbach informacyjnych w USA i ich spenetrowaniu przez wywiad rosyjski. Tymczasem Lech Kaczyński przebywa z wizytą na Litwie, w dzienniku korespondencja Edyty Maksymowicz. Głębokie oburzenie wywołuje w unijnych środowiskach politycznych, a także w europejskich mediach książeczka europosła Macieja Giertycha z LPR-u, opublikowana z logo Unii, a zawierająca antysemickie stereotypy. Więcej o tym w przeglądzie prasy. W odpowiedzi na rosyjskie groźby wypowiedzenia traktatu INF o likwidacji rakiet nuklearnych średniego zasięgu, Amerykanie powtarzają, że projekt tarczy rakietowej nie jest skierowany przeciwko Rosji. Za chwilę dziennik, który przygotowałem wraz z Anną Bernhardt, dokonała ona ponadto przeglądu prasy, i z Piotrem Kamińskim, który zebrał także wiadomości europejskie. Tematem mojej kroniki ekonomicznej jest program gospodarczy kandydata Nicolas Sarkozy. W ubiegły poniedziałek mówiłem o programie jego rywalki Ségolène Royal. Następnie nadamy kronikę Anny Rzeczyckiej o filmie o Edith Piaf, La Môme, postscriptum Stefana Rigiera o francuskiej młodzieży, eurekę Piotra Rosachowicza. Jej tematem jest salon aeronautyczny w Bangalore w Indiach, wreszcie magazyn kulturalny Sylwii Gibbs. Słuchają Państwo Paryża, RFI, oto pełne wydanie wiadomości. W Cannes zakończył się pożegnalny szczyt afrykańsko-francuski prezydenta Chiraca. Przed mikrofonem Piotr Kamiński.
Następny odbędzie się w Kairze za 2 lata. Wolno więc ze znacznym prawdopodobieństwem przepowiadać, że to nie Jacques Chirac będzie mu przewodniczyć. W kaneńskim spotkaniu udział wzięło około 30 przywódców afrykańskich, spośród których prezydenci Mali i Gany odbyli na koniec z Chiraciem wspólną konferencję prasową. Prezydent przypomniał francuskim kandydatom prezydenckim o kapitalnym znaczeniu kontynentu dla świata i dla Francji. Jednym z naczelnych tematów konferencji była tragiczna sytuacja w Darfurze. Przedmiot deklaracji kanneńskiej wzywającej walczące strony do dialogu i pojednania. Sygnatariusze wyrazili zadowolenie z powodu porozumienia w tym duchu, jakie podpisali przywódcy Afryki Środkowej, Sudanu i Czadu. AFP przypomina jednak przy tej okazji, że Chartum i N'Djamena podpisywały już takie układy, zobowiązując się na przykład do niepopierania rebeliantów wrogich stronie przeciwnej. Umowy te jednak nie były nigdy wprowadzone w życie. Co więcej, obecny w Cannes prezydent Sudanu Omar el-Bashir nie uległ naciskom międzynarodowym i nadal odmawia wprowadzenia do tego regionu błękitnych hełmów z ramienia ONZ, przystając tylko na nadzór granic z Czadem i Republiką Afryki Środkowej przez siły afrykańskie. Szef państwa sudańskiego równie stanowczo odmówił wiz ONZ-owskiej misji praw człowieka, która chciała zbadać sytuację w Darfurze, pomawiając ją z góry o stronniczość. Wobec takiego stanowiska, pisze AFP, Czadyjczycy nie mają większych złudzeń co do skutków kaneńskich porozumień i deklaracji. Czadyjski minister spraw zagranicznych powiedział wprost, że je podpisał, by zrobić przyjemność Paryżowi, czyli Chiracowi. Wojna domowa w Darfurze pochłonęła dotąd blisko 250 000 istnień ludzkich i wysłała na tułaczkę 2,5 miliona ludzi, a sytuacja nieustannie się pogarsza. Głównym wydarzeniem owego szczytu było więc, jak wynika z depesz, oficjalne pożegnanie francuskiego prezydenta, z czego wynika pośrednio, acz nie definitywnie, że nie zamierza on stanąć do wyborów. AFP pisze, że to ostatnia z 3 wielkich konferencji, jakie Chirac zorganizował sobie u schyłku swojej prezydentury, aby zapisać się w pamięci świata jako obrońca biednych krajów afrykańskich, obrońca zagrożonej planety i gwarant suwerenności Libanu. Przed nim jeszcze poniedziałkowe obrady obu izb Zgromadzenia Narodowego w Wersalu, gdzie przyjęte mają zostać 3 teksty drogie prezydentowi. Wpisanie do konstytucji obalenia kary śmierci, reforma statusu karnego szefa państwa oraz kwestia elektoratu Nowej Kaledonii. Agencje zastanawiają się teraz, jaką datę wybierze Chirac, by ostatecznie ogłosić swą decyzję w kwestii wyborów. Są jednak zgodne co do tego, że uczyni to jak najpóźniej, by jak najdłużej zachować pozycję prawdziwego, a nie ustępującego prezydenta.
Tu Paryż, RFI. Na Litwę przybył dziś z wizytą prezydent Lech Kaczyński. Łączymy się z naszą korespondentką w Wilnie, Edytą Maksymowicz.
Dosłownie na kilka godzin przyleciał do Wilna prezydent Polski Lech Kaczyński. Oficjalnie na obchody 89. rocznicy odzyskania przez Litwę niepodległości. Jednak tajemnicą Poliszynele jest, że jednym z głównych tematów rozmów będzie przed kilku dniami wystosowana propozycja Litwy do białoruskich władz pośrednictwa w dialogu pomiędzy Mińskiem a Brukselą. Taką deklarację złożył w imieniu Litwy białoruskim władzom mianowany ambasador na Białorusi. Ta propozycja zdenerwowała przede wszystkim Rosjan. Rosyjski dziennik Komersant natychmiast podkreślił, że trudno oczekiwać szybkiego zbliżenia Białorusi i Unii Europejskiej w zakresie polityki, ale we współpracy energetycznej pojawiają się zupełnie nowe wątki, zauważa Komersant. Komersant odnosi się do ostatniej wizyty w USA litewskiego prezydenta Waldasa Domkusa i jego deklaracji, że Litwa może zaproponować Białorusi i Ukrainie alternatywne w stosunku do Rosji źródła dostarczania ropy naftowej. Litwa zamierza zmodernizować terminal portowy w Klaipedzie, który będzie odbierał ropę z giełd w Rotterdamie. Część ropy będzie przepompowana do cystern przez terminal w Butyndze, który należy do PKN Orlen i nie jest teraz w pełni wykorzystywany. Białoruś i Ukraina zbudowałyby sieć baz naftowych i specjalnych dróg kolejowych do odbioru surowca. Utworzenie takiego systemu przesyłkowego będzie zabezpieczeniem przed blokadami naftowymi ze strony Rosji, powiedział Waldas Adamku w Stanach Zjednoczonych. Na razie nie jest znana dokładna treść obu propozycji złożonych dla Białorusi i Unii Europejskiej, jednak zostało to jednoznacznie odebrane jako podjęcie się przez Litwy rolę mediatora, takiej jaką odegrała Polska na Ukrainie. Ze swoją ofertą Wilno wystąpiło w momencie dużego konfliktu pomiędzy Rosją a Białorusią, w momencie kiedy Łukaszenka bardzo zalotnie spojrzał na Unię Europejską, a sama Unia popadła w konsternację, jak te zaloty odczytać i co z nimi zrobić. Polska jest nieco zdegustowana propozycją Litwy. Dotąd właśnie Polska wiodła prym w sprawach wschodnich, a teraz ich mały, dotąd spokojny sąsiad, postanawiał samodzielnić się w zakresie kreowania polityki zagranicznej. Litwa okazuje zdziwienie, któż jak nie ona, jakże z Białorusią bliska, kulturowo, historycznie i po części do dziś nawet narodowościowo. Niewątpliwie jednak Lech Kaczyński dzisiaj w Wilnie podejmie ten temat i będzie próbował przekonać Waldasa Domkusa, że z Rosją wciąż nie ma szans na samodzielną politykę i spróbuje nakłonić Litwinów do dalszej gry, ale gry zespołowej. Z Wilna dla sekcji Polskiej Radia RFI Edyta Maksymowicz.
Tu Paryż. Większe jednak zainteresowanie w Polsce budzi kuchnia wewnętrzna, czyli publikacja przez Biuro Prezydenta Kaczyńskiego raportu o wojskowych służbach informacyjnych. Piotr Kamiński.
Z raportu wynika, pisze agencja France Press, że wojskowe służby informacyjne były spenetrowane przez wywiad rosyjski oraz dopuściły się licznych czynów nielegalnych. Raport opracował likwidator owych służb, zlikwidowanych w ubiegłym roku, Antoni Macierewicz. Liczy on 377 stron i został opublikowany na internecie. Agencja podkreśla, że bracia Kaczyńscy są przekonani, iż w latach 90. Polska była ofiarą faktycznego sojuszu między byłymi komunistami i liberałami z Solidarności. Do raportu dołączona jest lista 64 nazwisk współpracowników WSI, m.in. dziennikarzy i dyplomatów. Brak na niej jednak nazwisk sensacyjnych. Najsławniejsze są takie postaci jak PRL-owskie gwiazdy telewizyjne Grzegorz Woźniak, Edward Mikołajczyk i Andrzej Bilik, przy czym ten ostatni był ambasadorem w Algierii. Wśród konsultantów WSI figurują zastępca redaktora naczelnego tygodnika Wprost Jerzy Marek Nowakowski, były przewodniczący Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej Andrzej Grajewski. Agentami WSI mieli też być wiceprezes Polsatu Piotr Nurowski, dyrektor programowy TVN Milan Subotic, dziennikarz PAP-u Polityki i Telewizji Krzysztof Mroziewicz. Niektórzy pomówieni, m.in. Nowakowski, już zaprzeczyli wszystkiemu. WSI miały prowadzić nielegalną inwigilację partii politycznych, handel bronią, antypolską działalność szpiegowską, działania na szkodę Skarbu Państwa. Autorzy zrzucają odpowiedzialność za to na prezydentów Wałęsę i Kwaśniewskiego oraz kolejnych ministrów obrony, winnych zaniechania. Wałęsa określił te zarzuty jako niepoważne. W doniesieniach na temat raportu nie ma na razie ani słowa w kwestii ewentualnego postępowania karnego wobec osób oskarżonych.
Głębokie oburzenie wywołuje w unijnych środowiskach politycznych, a także w europejskich mediach, książeczka europosła Macieja Giertycha z LPR-u, opublikowana z logo Unii Europejskiej, a zawierająca antysemickie stereotypy. Ta 30-stronnicowa książeczka została rozesłana w tym tygodniu do skrzynek wszystkich eurodeputowanych w czasie sesji parlamentu. Europejski Kongres Żydów zarzuca Giertychowi posługiwanie się, cytuję, tymi samymi przedwojennymi teoriami rasowymi, które doprowadziły do Holokaustu oraz XIX-wiecznymi stereotypami rasowymi. Więcej o tym w przeglądzie prasy. Tu Paryż RFI, oto dalsze wiadomości. Francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało dzisiaj komunikat w związku ze sporem wokół projektowanej tarczy rakietowej. Jak informowaliśmy, Rosja zagroziła wystąpieniem z traktatu INF o likwidacji pocisków rakietowych średniego zasięgu. Francja, czytamy w tym komunikacie, przywiązana jest do utrzymania istniejących traktatów w dziedzinie nierozprzestrzeniania i zabezpieczania broni, w tym do traktatu INF, który jest elementem przewidywalności i stabilności. Rzecznik MSZ-u zaznaczył, że choć Francja nie przystąpiła do tego traktatu podpisanego między USA i ZSRR w 1987 roku, uważa go jednak za element architektury zabezpieczenia zbrojeń. Rzecznik ten, Jean-Baptiste Mattei, dodał jeszcze, że powinno dojść w tej kwestii do dialogu, w którym wzięłoby się pod uwagę pytania, które stawia sobie w szczególności Rosja. Na konferencji prasowej w Warszawie głównodowodzący sił NATO w Europie, amerykański generał John Craddock, powtórzył, że projekt tarczy rakietowej zainstalowany w pobliżu granicy rosyjskiej jest przejrzysty i nie jest skierowany przeciw Rosji. Dodajmy jeszcze, że premier Czech Mirek Topolanek uda się 19 lutego z dwudniową wizytą do Warszawy, aby z premierem Kaczyńskim omawiać wspomniany projekt amerykańskiej tarczy rakietowej. Tu Paryż RFI, aktualności francuskiej kampanii wyborczej przedstawi Anna Bernhardt.
Ségolène Royal zatroskana, François Bayrou triumfuje w sondażach, a Nicolas Sarkozy zaciera ręce, bo ten trzeci zabiera głos jego najpoważniejszej kandydatce. Tak można by scharakteryzować obecnie francuską kampanię wyborczą. Socjaliści są w kłopotach. Wewnątrz partii panuje napięcie. Sekretarz odpowiedzialny za ekonomię niespodziewanie podał się do dymisji, a pani Royal próbuje podbić nauczyciela, obiecując, że jeżeli wygra wybory, to pieniądze przeznaczone na zakup drugiego lotniskowca dostaną szkoły. Sarkozy zaproponował w Berlinie uproszczenie Konstytucji Europejskiej i poleciał na Réunion, by spróbować podbić głosującą na lewo zazwyczaj wyspę. Tych dwoje faworytów dogania i to galopem ostatnio François Bayrou, centrysta przedstawiający się jako jedyny poważny kandydat, który chce wznowić dyskusję na temat Europy. Sięga on po głosy prawicy, ale jeszcze bardziej może on liczyć na głosy rozczarowanych socjalistami sympatyków. Bayrou cieszy się u Francuzów dobrą opinią i jest też uznawany za odważnego polityka, a ostatnio zapowiedział, że w razie zwycięstwa niekoniecznie wybierze premiera ze swego własnego obozu. Ale najpierw musi pokonać Ségolène i Nicola, dodajmy na marginesie.
Tu Paryż RFI i jeszcze garść wiadomości ze świata. Amerykańsko-iracka operacja wojskowa w Bagdadzie, mająca na celu zabezpieczenie miasta, nie napotyka na wyraźny opór, w szczególności ze strony szyickiej milicji zbrojnej, tzw. armii Mahdiego. Interpretacje są sprzeczne. Według jednych całe dowództwo tej milicji i szyicy liderzy na czele z Moktadą Sadrem po prostu uciekli do Iranu lub Syrii. Według innych bojownicy czają się, czekając na okazję do kontrataku. Tymczasem dowództwo armii w Bagdadzie komunikuje o aresztowaniu 36 poszukiwanych terrorystów i odkryciu wielu arsenałów broni. Ismail Haniyeh, desygnowany premier palestyńskiego rządu jedności narodowej, czyli Hamasu z Fatahem, wyraził nadzieję, że sformuje ten rząd w przeciągu 3 tygodni, a najdalej 5, czyli w terminie przewidzianym przez konstytucję. Wciąż jednak nie ma sygnałów wskazujących na to, by Hamas zdecydował się na deklarację uznania państwa Izrael i zrzeczenia się przemocy, co dla społeczności międzynarodowej stanowi warunek współpracy z tym rządem i pomocy, to znaczy wznowienia pomocy ekonomicznej dla Palestyny. Były to wiadomości dziennika, słuchają Państwo Paryża, Radio France International. Kolejna przegląd prasy przygotowany dziś przez Annę Bernhardt.
Ségolène Royal króluje na pierwszych stronach w Libération i w Le Figaro, tym razem jednak minę ma frasobliwą. Powodem tego zatroskania są problemy wewnątrz partii, gdzie szerzy się niepokój. Sekretarz PS odpowiedzialny za ekonomię podał się niespodziewanie do dymisji, a w dodatku, pomimo ogłoszenia wreszcie programu przez kandydatkę socjalistyczną, jej popularność według sondaży opinii publicznej wcale nie rośnie. Rośnie za to popularność trzeciego kandydata, François Bayrou, donosi Le Figaro. Libération również przyznaje, że Ségolène Royal nie jest w najlepszej pozycji. Jean-Michel Tenard w artykule wstępnym w dzienniku to, co się ostatnio dzieje w partii socjalistycznej, nazywa kakofonią. Czy socjaliści chcą naprawdę wygrać wybory? Zastanawia się dziennikarz, bijąc w partyjnych słoni, którzy zamiast pomagać kandydatce, powodowani swym własnym ego, komplikują jej życie. W dodatku, czytamy dalej w Libération, poważne obawy budzi poniedziałkowy program telewizyjny. Jak w nim wypadnie Ségolène, odpowiadając na najróżniejsze pytania, czy nie będą one tendencyjne i złośliwe, czy nie będą za trudne, obawiają się niektórzy z zespołu pani kandydatki, zwłaszcza, że nikt z nich nie będzie obecny w studiu telewizyjnym i nie będzie mógł podpowiadać. Na wszelki wypadek dziennikarz Libération przypomina, że na podchwytliwe pytanie, ilu jest ministrów w rządzie szwedzkim, prawidłowa odpowiedź brzmi 13. Tymczasem Sarkozy korzysta ze słońca i kłopotów, w jakich znalazła się Ségolène Royal, zauważa korespondent gazety, który towarzyszył w podróży na wyspy Reunion kandydatowi UMP. Na stronach międzynarodowych w Libération mała notatka na temat Polski, która wyraziła zgodę na zainstalowanie amerykańskiej tarczy antyrakietowej pomimo protestów i gróźb Rosji. Obok spory artykuł o antysemickiej książce opublikowanej za pieniądze unijne. Autorem tego dzieła jest polski eurodeputowany Maciej Giertych, który lansuje tezę, że Żydzi nie stanowili żadnej konkretnej rasy. Jednak fakt, że trzymają się własnej społeczności, własnej cywilizacji, własnej odrębności, skutkuje rozwojem różnic biologicznych. To nie rasa tworzy żydowską cywilizację, ale cywilizacja może powodować biologiczne odseparowanie. Ten cytat z książki polskiego eurodeputowanego i inny jeszcze przytacza dziennikarz Libération, dziwiąc się, że na okładce tej książki widnieje logo Unii Europejskiej. Giertych dzieli świat na ich i na nas. Oni to Żydzi skupieni na sobie, a my to chrześcijanie broniący naszych wartości. Nic więc dziwnego, że porozumienie nie jest możliwe. To stwierdzenie zaszokowało przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, który przyznał, że wprawdzie nie cenzuruje się publikacji europejskich posłów, ale jednak... Również Le Monde opisuje sprawę pod tytułem Skandal w Parlamencie Europejskim. Pamflet antysemicki opublikowany przez polskiego eurodeputowanego Macieja Giertycha. Ojciec Romana Giertycha, stojącego na czele Ligi Polskich Rodzin i Ministerstwa Edukacji Narodowej, już wcześniej wywołał skandal, organizując w 2005 roku w Parlamencie Europejskim manifestację przeciwko usuwaniu ciąży. Teraz kolejny skandal wywołał swoją antysemicką, rasistowską książką. Parlament wprawdzie nie może kontrolować treści książek publikowanych przez posłów, ale jak zapowiedziała francuska eurodeputowana Martine Hull, poprosi ona prawników, by dokładnie przejrzeli tę książkę i zastanowili się, czy nie można pozwać do sądu posła LPR za treści w tym dziele zamieszczone. Czytamy w dzienniku Le Monde. Uwaga, delikatne. Pod takim tytułem Dominique Quignot w dzienniku La Croix porusza temat adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Decyzja sądu apelacyjnego uznająca adopcję dziecka przez towarzyszkę życia biologicznej matki rozpoczęła dyskusję na temat małżeństw i adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Dyskusję, która nabiera kolorów ze względu na toczącą się kampanię wyborczą. Ale o czym jest tak naprawdę mowa, zastanawia się dziennikarka. O adopcji swych naturalnych dzieci przez partnera z homoseksualnego obecnie związku? O uznaniu dzieci urodzonych przez lesbijki w wyniku sztucznego zapłodnienia, o adopcji dzieci przez męskie pary korzystające z usług matek nosicielek lub starające się o adopcję dzieci w tradycyjny sposób. Są to różne sytuacje i trudno je sklasyfikować w ten sam sposób. Czytamy dalej w La Croix. Wiele organizacji domaga się zrównania praw par hetero i homoseksualnych. Jednak uwaga, w odróżnieniu od małżeństw w przypadku adopcji w grę wchodzi trzecia strona, dziecko, którego dobro i potrzeby trzeba mieć na uwadze, przypomina Dominik Quinio. Nie przecząc, że homoseksualny rodzic może być równie dobrym rodzicem, nie należy jednak stwarzać prawnej fikcji, iż kobiety czy dwaj mężczyźni są rodzicami dziecka. Różnica płci jest faktem. Do powstania płodu potrzebna jest kobieta i mężczyzna. Czytamy dalej w Lacroix, przestrzegającym, iż zacieranie tych różnic może doprowadzić do podważenia podstawowych zasad antropologicznych. Bez pośpiechu i bez uprzedzeń należy zastanowić się nad konsekwencjami prawnych decyzji i wysłuchać argumentów tych, którzy są zaniepokojeni, bez przyklejania im od razu etykietki homofobów, radzi Dominik Quinio na łamach Lacroix. Dziennik poświęca tematowi adopcji dzieci przez pary homoseksualne sporo miejsca, a na dalszych stronach znajdujemy korespondencję z Warszawy o Kościele Polskim, który pochyla się nad swą przeszłością komunistyczną. Opublikowany przez diecezję krakowską raport na temat postawy duchowieństwa w okresie komunizmu zawiera kilka rewelacji o współpracy ze służbami bezpieczeństwa kapłanów nawet z bliskiego otoczenia Karola Wojtyły. Te informacje nie zaszkodzą Kościołowi, wręcz przeciwnie, pozwolą mu się oczyścić w oczach opinii społecznej, uważa rzecznik prasowy diecezji krakowskiej. Inni komentatorzy dodają, że Kościół Polski stał się awangardą procesu lustracji i będzie przykładem dla innych. Czytamy na łamach Lacroix.
Słuchają Państwo Paryża RFI.
A teraz zapraszamy na wiadomości europejskie, które przygotował Piotr Kamiński.
Piątego marca przypada 50. rocznica tzw. traktatu rzymskiego, aktu urodzenia Unii Europejskiej. Tymczasem nikt nie wie, co z nią dalej począć, odkąd Francja, także Holandia, odrzuciły w referendum projekt konstytucji. Wyrocznica nie przeszła w ponurym milczeniu. Stronnicy wskrzeszenia tego dokumentu, bodaj w uproszczonej formie, przyspieszają kroku, pisze AFP. Prezydencję Unii sprawują obecnie Niemcy, pani Angela Merkel. Chciałaby zaś wykorzystać nadzwyczajny rocznicowy szczyt berliński 25 marca, by nawiązać konkretne rozmowy w tej sprawie. Nowy prezydent Parlamentu Europejskiego, Niemiec Hans-Gerd Pöttering, uważa szykowaną na tę okazję deklarację berlińską za etap przygotowawczy. Ostateczne decyzje miałyby zaś zapaść w czerwcu. W kwietniu i w maju pani Merkel zamierza przeprowadzić wśród przywódców państw członkowskich spowiedź powszechną w tej kwestii, by na szczycie czerwcowym przyjąć szczegółowy plan i terminarz, po czym organizację międzynarodowej konferencji powierzy ona następnej w kolejce Portugalii. Przedtem w listopadzie mogłoby dojść do konferencji parlamentarnej w Lizbonie. Celem byłoby zaś opracowanie i ratyfikowanie nowego traktatu konstytucyjnego przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w roku 2009. Agencja podkreśla, iż kraje blokujące postępy w tej mierze mogą się spodziewać wzrostu politycznych nacisków, a przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Durão Barroso mówi o odpowiedzialności rządów, które najpierw podpisały projekt konstytucji, a potem albo nie przekonały do niego swych narodów, albo w ogóle z tego zrezygnowały. Wszystkie spojrzenia kierują się tu ku Paryżowi, lecz Warszawa i Londyn mogą się również spodziewać dyplomatycznej perswazji. Przed przyszłym francuskim prezydentem stoi ambitne zadanie. Tymczasem, choć Europa polityczna krztusi się i kuśtyka, Europa gospodarcza świeci jak choinka. Komisja Europejska zrewidowała w górę wszystkie swe prognozy, przepowiadając, że wzrost gospodarczy utrzyma się w tym roku, zbliżając się do amerykańskiego, czego nie widziano od 6 lat. W strefie euro wyniesie on ma 2,4%, w całej Unii 2,7%. Komisarz Europejski do spraw gospodarczych i monetarnych Joaquín Almunia podkreślił szczególnie odporność gospodarki europejskiej na zeszłoroczne wstrząsy energetyczne. Szczególnie dobra jest sytuacja w Niemczech i we Włoszech. Rosja zakazała 9 towarzystwom lotniczym, w tym firmom należącym do Gazpromu i jego naftowego bliźniaka Lukoil, lotów do Unii Europejskiej ze względów bezpieczeństwa. Eksperci Komisji Europejskiej wykryli mianowicie w samolotach tych towarzystw liczne braki techniczne. Komunikat Ministerstwa Transportu głosi, że lotów zakazano, by nie szkodzić reputacji Rosji jako wielkiej potęgi lotniczej. Ministerstwo grozi, że owe 9 firm może się znaleźć na czarnej liście.
Słuchają Państwo Paryża RFI, za chwilę moja kronika ekonomiczna, której tematem będzie program gospodarczy kandydata Nicolas Sarkozy.
Spojrzenia na gospodarkę. Piotr Błoński.
Kandydat prawicy w najbliższych wyborach prezydenckich, Nicolas Sarkozy, swój program ekonomiczny przedstawiał stopniowo już od kilku miesięcy, ale nie w formie jednolitego dokumentu, lecz drogą kolejnych deklaracji oraz w kilku wywiadach, na przykład dla dziennika Le Monde 23 stycznia, czy też akurat dzisiaj dla dziennika Les Echos. Sarkozy zapowiada górnolotnie istną rewolucję ekonomiczną. Ma ona polegać według niego na rewaloryzacji pracy. Bogactwo narodów bierze się z pracy, powtarza Sarkozy i tłumaczy, że kryzys moralny we Francji bierze się właśnie z kryzysu pracy. A ten z kolei z faktu, że spośród wielkich krajów europejskich Francja jest tym, w którym płace są stosunkowo za niskie, a podatki i obciążenia socjalne zbyt wysokie. Średnio o 4 punkty procentowe więcej niż w krajach porównywalnych. W przeliczeniu na roczny budżet te 4% to 68 miliardów euro. Sarkozy zamierza więc przede wszystkim obniżyć nacisk fiskalno-socjalny. W przełożeniu na język kampanii wyborczej brzmi to kusząco. Oddamy, mówi kandydat, każdej francuskiej rodzinie 2000 euro rocznie. A jeśli liczyć same tylko rodziny pracujące, to aż 4000. Drugi element tej polityki uwalniania pracy to reformy kodeksu pracy. Ekonomiści są zgodni, że francuskie prawo pracy należy do najbardziej skomplikowanych i zagmatwanych. Ale według Sarkozy'ego cel numer jeden to umożliwić każdemu, by pracował więcej, jeśli tylko tego pragnie. Chodzi tu naturalnie o wyłom w zasadzie 35-godzinnego tygodnia pracy. Jego zniesienie jest politycznie dzisiaj niewykonalne. Możliwa jest za to zmiana przepisów towarzyszących, które obecnie ograniczają także do minimum dozwolone godziny nadliczbowe. Zniesienie tych ograniczeń przynieść może poza tym znaczne oszczędności dla budżetu. Trzeba pamiętać, że 35-godzinny tydzień pracy jest pośrednio dotowany poprzez ulgi w składkach socjalnych pracodawców. Wydaje się na to z budżetu 17 miliardów euro rocznie. Trzeci element to zmniejszenie nacisku podatkowego. Chodzi tu nie tyle o obniżenie progów podatkowych, co o specyficzne ulgi. Po pierwsze, dla najwięcej zarabiających Sarkozy zamierza wprowadzić 50% nieprzekraczalny pułap globalnego opodatkowania. Inaczej mówiąc, suma wszystkich podatków bezpośrednich wypłacanych przez danego podatnika nie może być większa niż połowa jego dochodów. Chodzi o to, żeby kapitał nie uciekał z Francji. Druga propozycja wiąże się z koniecznością ożywienia polityki mieszkaniowej. Jest to możliwość odliczania od podatków oprocentowania, czyli kosztów kredytu mieszkaniowego. Trzecia wreszcie to niemalże likwidacja podatku spadkowego. Pułap zwolnienia od tego podatku byłby tak wysoki, że nie dotyczyłby 90% Francuzów. Te dwie ostatnie propozycje Sarkozy tłumaczy podobnie. Niesprawiedliwe są podatki nakładające się na dochody już wcześniej opodatkowane. Drugim filarem programu prawicowego kandydata są oszczędności budżetowe. Zatrudnienie w sektorze państwowym liczone wraz z kosztem emerytur to 45% budżetu. Co gorsza, mimo prywatyzacji wielkich przedsiębiorstw w ostatnim dwudziestoleciu, liczba pracowników sektora państwowego wzrosła o cały milion. Sarkozy zapowiada stopniowe zmniejszenie ich liczby. Zamierza on wprowadzić zasadę, że zastępuje się tylko co drugi etat urzędników przechodzących na emeryturę. Równocześnie zapowiada on restrukturyzację wielkich urzędów, na przykład poprzez połączenie państwowych służb księgowych i fiskalnych albo administracji kasy dla bezrobotnych, UNEDIC, z Państwową Agencją Zatrudnienia, ANPE. Sarkozy widzi też ogromne perspektywy oszczędności dla budżetu w reformie zarządzania bardzo niesprawnym, jego zdaniem, funduszem dokształcania zawodowego, który pochłania 23 miliardy euro rocznie. Wreszcie przeciwny jest utrzymywaniu zachęt do wcześniejszej emerytury, których koszt wynosi 5 miliardów. Skąd jednak tak naprawdę wziąć środki na to, by równocześnie zmniejszyć nacisk fiskalny i socjalny, pozbawiając budżet części dochodów, podczas gdy wymaga on pilnego oddłużenia? Jest to pytanie za 50 miliardów euro, bo na tyle niezależne instytuty wyliczyły wydatki zapowiadane nie tylko zresztą przez Sarkozy'ego, ale także przez jego główną konkurentkę, Ségolène Royal. Przy czym tylko w wypadku Sarkozy'ego odliczyć od tego można około 10 miliardów zapowiadanych oszczędności lub dochodów, bo Ségolène Royal jak dotąd mówiła tylko o wydatkach.
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.rfi.fr.
Tu Paryż RFI, za chwilę postscriptum Stefana Rigera.
Postscriptum Stefan Riger. Kiedy przed z grubsza dwoma laty zapytano francuskich maturzystów, jaka im się marzy przyszłość, młodzież odpowiedziała niemal zgodnym chórem w 80 blisko procentach: chcemy być urzędnikami państwowymi. Ciarki chodzą po plecach. W żadnym innym kraju nie zetkniemy się młodych z tak trwożliwie asekurancką postawą i ów sondaż z pozoru wyjaśnia wszystkie francuskie niemożności. Ale mówię z pozoru, gdyż być może jest odwrotnie. To raczej owe francuskie niemożności, paraliżujący system Piątej Republiki, uwiąt demokratycznych instytucji, biurokratyczne zaryglowanie inicjatywy, rynku pracy i systemu edukacji, innymi słowy, to raczej czynniki obiektywne tłumaczą ów stan umysłów, nawet jeśli czynniki subiektywne, czyli pieczołowicie tu kultywowane ideologiczne archaizmy, przyczyniają się też niemało do zaczadzenia młodych głów. Wspomnianej ankiecie odpowiada zresztą jak echo sondaż przeprowadzony ostatnio na zlecenie dziennika Le Journal du Dimanche. Otóż w opinii aż 2/3 młodych Francuzów między 18 a 35 rokiem życia ich pokoleniu będzie się żyło gorzej niż pokoleniu ich rodziców. To już zaiste niepokojące. Takie odwrócenie perspektywy zdarza się po raz pierwszy od II wojny światowej i oznacza niedwuznacznie, że coś na dobre się zacięło. I znowu nie jest to pesymizm natury ideologicznej, lecz raczej pokoleniowej. Dzieci nie będą denuncjować swych rodziców, nie żyjemy w końcu w czasach Pawlika Morozowa, ale miałyby do tego we Francji pełne prawo. To przecie ich rodzice i dziadkowie, generacja powojennego baby boomu, zgotowali im taki los. Przeciw temu toksycznemu pokoleniu, jak zwykło się już o nim mówić, trudno bowiem się buntować. Ono rozpuszcza wszelki bunt w czułości i wszechtolerancji, jaką nasiąknęło w latach kwiecistych utopii. Z biegiem lat utopię przetopiło na złote posady w systemie wszechwidowiska waloryzującym oswojony komercyjnie bunt i w przęgniętą w kierat biznesu wyobraźnię. Lecz dynamika tej mistyfikacji jest już zapewne na wyczerpaniu. Toksyczne pokolenie dopieszczonych emerytów i rentierów zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, że wyssało kość do końca i pora odpuścić. Niech młodzież sobie pohasa, zapewne po ugorze, gdyż zostawiamy jej same jeno spustoszenia, astronomiczne długi, niewypłacalne emerytury i zatrutą planetę. Półki księgarskie uginają się zatem pod najcięższymi aktami autodenuncjacji. Pokolenie 50-latków i powyżej oczyszcza swe sumienie, poddając się seansom samobiczowania. Jak Francja doprowadziła do ruiny swoje dzieci? Dlaczego nasze dzieci nas znienawidzą? To jedynie próbka tytułów eseistycznych aktów pokuty, jakim oddaje się tej jesieni, niezdolnej przejść w zimę, gdyż nawet pory roku udało nam się zlikwidować, pokolenie opasłych seniorów, które zajęło we Francji wszystkie grzędy. Dobre i to. Powstaje wreszcie zdrowy ferment, choć wątpię, by choć jedna kura ustąpiła dobrowolnie ze swej grzędy. Żywimy się hipokryzją, przymykając oczy na fakt, że przez ćwierć wieku zadłużenie państwa wzrosło pięciokrotnie, że podwoiła się liczba emerytów, że lada moment zamiast trzech pracujących na rzecz utrzymania dwóch zasłużonych darmozjadów będziemy mieć dwóch aktywnych, pracujących dla dobra trzech wycofanych z obiegu. I że żadne państwo opiekuńcze tej presji nie wytrzyma. Problem jest uniwersalny, lecz Francja nadaje mu wymiar paroksyzmu, gdyż jej instytucje obmyślone zostały w ten sposób, aby zabezpieczyć i na trzy spusty zaryglować status quo, czyli bezkresną, niczym prawie niekontrolowaną władzę polityków wszystkich szczebli, którzy mają to do siebie, iż wszystkie szczeble kumulują, to znaczy każdy jeden może być ministrem, merem, posłem, szefem regionalnej administracji, a nawet gdy wszędzie za zawiedzie i w błocie utopi miliardy, nie zginie. Z kultury przerzuci się go do rolnictwa, z opery do radia, z policji do spraw zagranicznych, jak w dawnych, dobrych czasach. Nie przypadkiem Alain Besançon mówił o Francji jako o Związku Sowieckim, któremu się powiodło do pewnego tylko stopnia. Innymi słowy, gdy francuski polityk splami się jako deputowany, zawsze może przeżyć jako mer lub inny kacyk i odwrotnie. Kumulowanie funkcji i mandatów zamyka nadto drogę do kariery wszystkim spoza systemu krewnych i znajomych królika. Młodym, kobietom, bezpartyjnym, inaczej myślącym. Dobrze ponad połowa francuskiego społeczeństwa ma mniej niż 40 lat. Średnia wieku deputowanych to lat 56. O senatorach, 80-latkach lepiej nie wspominać. A pań w tym towarzystwie niemal nie uświadczysz, podobnie zresztą jak i kolorowych, chociaż to z grubsza 1/5 francuskiego społeczeństwa. Naszym dzieciom możemy zatem poradzić tylko jedno. Niech głosują, zapisują się na listy wyborcze, prezentują swe kandydatury, wypychają ramoli z parlamentu i senatu, zmieniają prawa i przepisy na swą korzyść, aby w końcu nadać społeczeństwu dynamikę, zgodnie z którą przyszłe pokolenia nie będą może bogatsze, to se już ne wraci, planeta tego nie przetrzyma, lecz będzie im może lepiej. Ten nowy świat muszą wszak sobie wymyślić. My, skruszeni winowajcy, możemy im jeno pomóc w tym, jak przekuć bańkę mydlaną względnej prosperity, w której żyjemy pod kloszem beztroski. Po nas potop. Radźcie sobie, dzieci, jak umiecie.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka. Z pewnością wszyscy słyszeli o Edith Piaf i znają kilka jej piosenek, a przynajmniej dwie z nich, La vie en rose i Non, je ne regrette rien. Nie wszyscy natomiast wiedzą, że jej życie było prawdziwym melodramatem. Melodramatem kobiety namiętnej, utalentowanej, szalonej, silnej i słabej jednocześnie. Jej życie wielokrotnie już inspirowało filmowców. Najnowsza filmowa biografia pieśniarki, zatytułowana La Mom i zrealizowana przez Olivier Dahan, zainaugurowała tegoroczny międzynarodowy festiwal w Berlinie. Piaf jest gwiazdą, która pożera samą siebie w bezkresnej samotności nieba. Tak swą przyjaciółkę definiował poeta Jean Cocteau. Piaf rzeczywiście była wielką gwiazdą. Legendą stała się jeszcze za życia. Jej zmysłowy, głęboki i przeszywający głos elektryzował tłumy. Wcielić się w taką postać na ekranie to nie lada zadanie. Ta, której rolę Piaf powierzył Olivier Dahan, z tego zadania wywiązała się zupełnie wyjątkowo, stając się jedną z głównych kandydatek do nagród aktorskich, tegorocznego Berlinale i przyszłorocznych Cezarów. Marion Cotillard fizycznie nie jest wcale podobna do Edith Piaf, która mierzyła 1,47 m, była krucha, bardzo chorowita i która zmarła przedwcześnie w wieku 47 lat, zniszczona przez alkohol, narkotyki i liczne miłosne przygody. Trzeba było blisko 5 godzin makijażu przed każdym seansem zdjęciowym, by Marion, wysoka i tryskająca zdrowiem, upodobniła się do pierwowzoru. Dla 30-letniej aktorki, która by zbliżyć się wzrostem do Piaf, posiadła sztukę poruszania się na ugiętych kolanach, było jasne, że jej bohaterka to suma wszystkich nieszczęść, jakie spotkały ją w życiu, w tym także wielkiej tragedii, straty w 1935 roku córeczki Marcel. O tym dramacie Edith Piaf mało kto wie i film wspomina o nim dopiero na zakończenie, ale Marion Cotillard większą część swej roli zbudowała na tej właśnie tajemnicy.
Il y a quelques jours, La destinée m'a fait croiser le chemin de celle que vous allez voir maintenant. Vous allez la voir telle qu'elle m'est apparue.
Allez, venez.
Vous êtes une grande artiste.
Parce que j'ai mis des talons.
Elle est étourdissante.
La scène, c'est un tout. Elle est merveilleuse. Certain.
Brigitte.
Tu pensais à un moineau, un piaf, un amour piaf.
Edith Giovanna Gassion urodziła się 18 grudnia 1915 roku na ulicy na paryskim przedmieściu Belleville. Jej ojciec był akrobatą cyrkowym, matka handlowała nugatami i dorabiała śpiewając w kafejkach. Edith praktycznie nie znała swych rodziców. Gdy miała kilka miesięcy, oddana została na wychowanie do obu babć. Pierwsza była kabilką i artystką cyrkową, druga prowadziła burdel w Normandii. To tam, pod opieką jednej z prostytutek, Titin o wielkim sercu, Edith, otoczona wreszcie uczuciem, spędziła pierwsze lata swego życia. Potem pomagała ojcu w jego artystycznych tournée i by zwrócić na siebie uwagę i zebrać więcej pieniędzy po ojcowskich akrobacjach na ulicach, któregoś dnia zaczęła śpiewać marsyliankę i międzynarodówkę. Odkryła z pewnym zdziwieniem moc swego głosu i zdała sobie sprawę z wrażenia, jakie wywierał on na przechodniach. Miała zaledwie 15 lat, kiedy zauważył ją śpiewającą na ulicy właściciel jednego z paryskich kabaretów, Louis Leple. I tak zaczęła się wielka światowa kariera małej Edith, dla której bardzo szybko znaleziono sceniczny pseudonim. La Mom Piaf, dziewczynka wróbelek.
Il avait l'air d'une fée.
Non. Je dois chanter, Louis, j'ai pas le
choix.
C'est tout ça. Je ne regrette rien.
Votre voix est comme l'âme de Paris.
Il va bien pour ma paix. Il va mal. Mais bien égal. Non. Rien de rien.
Qu'est-ce qui se passe?
Il faut que tu sois courageuse, Edith. L'avion s'est écrasé.
Olivier Déon nie jest opowieścią chronologiczną o życiu Edith Piaf. Reżyser wybrał formę flashbacków, punktujących ważne epizody jej egzystencji. Regularnie powracają obrazy Edith 5- i 8-letniej, nadające rytmy filmowej biografii. Marion Cotillard odtwarza rolę piosenkarki od początków jej kariery po ostatnie lata życia. Doskonale imituje tembr jej głosu i intonację. Wszystkie piosenki śpiewane ze sceny są jednak nagraniami z playbacku. Marion Cotillard partneruje plejada dobrych aktorów. Rolę boksera Marcela Cerdon, wielkiej miłości Edith Piaf, który zginął w wypadku samolotowym, gra Jean-Pierre Martins. Gérard Depardieu występuje jako Louis Leple, który jako pierwszy dał zawodową szansę pieśniarce z ulicy. Film Déon jest dobrze skonstruowany i bardzo staranny w doborze dekoracji, światła i oczywiście muzyki. I choć niektórzy uważają, że jest zbyt patetyczny, to zapada głęboko w pamięć, choćby ze względu na nadzwyczajną rolę Marion Cotillard.
Je revois la ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie, et j'entends dans la musique les cris, les rires, qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Emporté par la foule qui nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées.
et parfois soulever nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis enivrés et heureux. Et la joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres. Et je crie de douleur, de fureur et de rage. Et je pleure. Et traînée par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emportée au loin. Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole. L'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
W środkowych Indiach, w mieście Bangalore, odbywał się wielki salon aeronautyczny Aero India. Tradycyjnie zdominowany on był przez wystawców z Rosji, ale w tym roku na rynek indyjski, a co za tym idzie i azjatycki, chcą się dostać Amerykanie. A Francuzi też nie pozostają im dłużni. Do Bangalore pojechała najliczniejsza ich delegacja spośród krajów europejskich. Były tam reprezentowane m.in. firmy takie jak Dassault Aviation, Thales czy Safran. Francja jest trzecim co do wielkości dostawcą broni dla Indii. Do roku 2012 militarny rynek indyjski wchłonie kontrakty na około 30 miliardów dolarów. Indyjskie wojskowe siły powietrzne mają 52 myśliwce typu Mirage 2000, oprócz będących tradycyjnie na wyposażeniu indyjskiego lotnictwa rosyjskich samolotów typu Sukhoi czy też MiG. Do nowego przetargu dotyczącego zamówień na 126 samolotów bojowych dla indyjskiej armii stają samoloty typu Rafale z Dassault, Eurofightery z europejskiej firmy EADS, FA-18EF Super Hornety amerykańskiego Boeinga, F-16 firmy Lockheed Martin, szwedzkie Gripeny produkowane przez Saaba oraz rosyjskie MiG-35. Dassault nie za bardzo wierzy w ten przetarg, zatem samotnie negocjuje z władzami indyjskimi dostawę dla indyjskiej armii 40 samolotów myśliwskich typu Rafale. Tymczasem głównodowodzący indyjskimi siłami powietrznymi poinformował, że już za chwilę New Delhi kupi 40 rosyjskich myśliwców typu Sukhoi 30 za 1 600 000 000 dolarów. Amerykański Boeing zapowiedział, że w drugim kwartale bieżącego roku sprzeda indyjskim siłom lądowym 12 helikopterów transportowych za około 600 milionów dolarów. Miałoby tu chodzić o śmigłowce typu Chinook CH-47F, które znajdują się już na wyposażeniu armii 18 krajów. Jeden taki Chinook może przewieźć 11 ton materiału lub 55 żołnierzy w pełnym rynsztunku. Jeśli chodzi o lotnictwo pasażerskie, to jak obliczyli specjaliści z firmy Boeing, w ciągu najbliższych 20 lat Indie zamówią prawie 900 samolotów za ponad 70 miliardów dolarów. Najgroźniejszy konkurent Boeinga, Airbus, ocenia, że do roku 2025 Indie będą zamawiały około 1100 maszyn do przewozu pasażerów. Dyrekcja Airbusa poinformowała o rozmowach wstępnych, jakie prowadzi aktualnie z dwoma indyjskimi przewoźnikami lotniczymi na temat zakupu przez indyjskie linie lotnicze Airbusów supergigantów A380. Poinformujmy też, że odbywający się w Bangalore co dwa lata salon aeronautyczny zgromadził 500 wystawców z 50 krajów. Wystawiali oni swe eksponaty na 30 tysiącach metrów kwadratowych powierzchni wystawowej. I na zakończenie informacja o możliwości wygrania przez każdego z naszych słuchaczy i czytelników brytyjskiego pisma New Scientist konkursu, w którym główną nagrodę stanowić ma podróż w kosmos. Wystarczy tylko odpowiedzieć po angielsku na pytanie, jaki jest według Ciebie najlepszy dotychczas opatentowany wynalazek i odpowiednio to umotywować. Zwycięzcę wybierze odpowiednie jury. Będzie on wystrzelony poza atmosferę ziemską na wysokość 100 km nad powierzchnią naszej planety wraz z doświadczonym pilotem oczywiście. Będzie mógł podziwiać krągłości naszej planety Ziemi i przez jakiś czas przebywać w stanie nieważkości. Umotywowanie ma mieć najwięcej 250 słów i należy je umieszczać na stronie internetowej Win a Trip to Space, to jedno słowo po angielsku, a więc winatriptospace.co.uk. Konkurs trwa do 30 kwietnia, a nazwisko jego zwycięzcy zostanie podane 31 maja. Następnie przejdzie on odpowiedni 4-dniowy trening i zostanie wystrzelony w kosmos na 1,5-godzinną podróż na pokładzie samolotu kosmicznego Xerus.
Była to Eureka Piotra Rosochowicza. A teraz zapraszamy na magazyn literacki przygotowany jak zwykle przez Sylwię Gibbs.
Grzegorz Rosiński jest światowej sławy rysownikiem, twórcą komiksu, autorem słynnej serii przygód Torgala we współpracy ze scenarzystą Van Ammem, a ostatnio dwutomowej sagi pod tytułem Zemsta hrabiego Skarbka. Grzegorz Rosiński był gościem honorowym paryskiego salonu książki, jako twórca frankofoński reprezentujący Polskę. Zapytałam go, jak się czuje w tej roli.
No, ja byłem zawsze związany z literaturą jako ilustrator, właściwie najbardziej zainspirowało mnie do tego, co robię aktualnie, czyli do ilustracji, a głównie do komiksu. Mój kontakt z literaturą francuską w pewnym okresie mojego dzieciństwa, bardzo wczesnym zresztą. Ponieważ używam języka absolutnie międzynarodowego, języka rysunku, to są takie piktogramy trochę bardziej, może trochę poszerzone. Dlatego ja, może moje zdziwienie było mniejsze, jak zdałem sobie sprawę, że ja reprezentuję jak gdyby Europę i może bardziej niż niektórzy autorzy stricte par excellence frankofońscy. Dlatego, że jako Polak z pochodzenia znaturalizowany w Belgii, a głównie w Brukseli, która jest
stolicą komiksu.
No, można powiedzieć, tak, nie, jest to sztuka narodowa w Belgii, komiks, ale w Brukseli ja bym otoczony przez frankofonię głównie.
Tak? Wie pan, że pana kolega po fachu, Enki Bilal, powiedział, że język, w jego wypadku francuski także, wpływa na styl graficzny i na atmosferę rysunku.
A to bardzo słuszne stwierdzenie, ja też tak uważam. Zresztą wystarczy się rozejrzeć. My mamy problem na przykład pewien z przechodzeniem, z transmisją między wizualną stroną, tym językiem wizualnym romańskim. Mówię o romańskim generalnie, bo to tam wchodzą Włochy, Hiszpania, a nawet Argentyna. Tam, gdzie się mówi językiem jakimś, komunikacja wizualna nieco inaczej wygląda tutaj. Forma graficzna, forma wizualna wpływa, wynika jak gdyby z tych korzeni, wydaje mi się, lingwistycznych bardzo też. Język determinuje pewne zachowania gdyby grup cywilizacyjnych.
A poza tym z punktu widzenia, powiedzmy, ściśle tematycznego, pana najnowszy komiks, La Vengeance du Comte Skarbek, a po polsku Zemsta hrabiego Skarbka, wszystkim przypomniał hrabiego Monte Cristo Dumasa, a pana rysunki są porównywane przez krytyków do obrazów Delacroix, do afiszów Toulouse-Lautreca, do karykatur Domiera, więc czy pod tym względem jest to najbardziej francuski z pana albumów, jeżeli mogę się tak wyrazić?
Jest to niewątpliwie pierwszy komiks, który był w jakiś sposób zaangażowany w sprawy trochę głębsze niż tylko czysto przygodowe. Dlatego, że jest tu ładny kawałek historii, oczywiście Polski też, bo to jest 1830, bardzo, bardzo bogaty w wydarzenia okres dla Europy, gdzie mniej więcej to był taki trochę 68 rok. Także wszędzie coś się działo w zasadzie we wszystkich dużych miastach europejskich. Europa wyglądała oczywiście zupełnie inaczej wtedy. Inna była sytuacja geopolityczna, inne były podziały kraju. Inne były problemy, ale wizualnie to też były barykady, gazy łzawiące ówczesne na ulicach. Ja, ponieważ pamiętam te wszystkie wydarzenia z Warszawy chociażby, które były moim miastem, to miałem tu pewną przyjemność do wspomnienia z pewnego okresu młodości mojej. Był Paryż, była Bruksela, była oczywiście powstanie listopadowe polskie. No i historia również malarza. Dlatego środki, jakie użyłem tutaj, były, staram się znaleźć tak najbardziej adekwatne środki do takiej opowieści.
To proszę nam odsłonić teraz rąbka tajemnicy. Kto był właściwie autorem scenariusza Hrabiego Skarbka? Bo chyba nie Belk i Wsąd.
Owszem, tak, jak najbardziej. Belk i Wsąd, tylko to nie takie proste całkiem, dlatego że on nie napisał historii, jaką chciał napisać. Może gdyby pisał to dla innego rysownika, on to napisał dla mnie tą historię. Zresztą mam ten zwyczaj pracowania ze scenariuszami, które są pisane jak gdyby z pełną znajomością moich skomplikowanego czasami wnętrza i moich pragnień, moich i tego, czego nie lubię głównie. A scenarzysta musi wiedzieć, co mi nie sprawi przyjemności i tego lepiej żeby tego unika. Dlatego jest to bardzo, mogę powiedzieć, pod wpływem naszych licznych rozmów długich przez lata, przez kilkanaście lat, jak znaliśmy się, zanim ja się zdecydowałem zrobić tę historię, zilustrować, to wyczułem, że to jest właściwie wszystko, co ja chciałem robić jeszcze, albo prawie wszystko to, co chciałbym jeszcze w życiu zrobić. Z tym, że to jest materiał na wiele książek różnego typu albumów, natomiast on to zamknął właściwie w jednej historii i oszczędził mi kilka lat życia.
A raczej w dwóch, bo właśnie ukazał się drugi tom.
Tak,
i
to jest jedna historia. To było przewidziane jako jeden, jako one shot, jako jedna historia zamknięta, tylko że ponieważ ja jestem moją główną rodziną, jak gdyby zawodową, to jest rodzina Girsonów, tego wikinga, zwany Torgalem. Dlatego muszę przede wszystkim, to jest priorytet absolutny, muszę najpierw zachować rytm serii, dlatego musiałem przerwać to, żeby nie było to sztucznego przecięcia w połowie książki, jak gdyby w pół zdania i potem podjęcia, odszukiwanie tego samego klimatu. To postanowiliśmy zrobić to, podzielić na dwa tomy, ale to jest zabieg czysto techniczny, ponieważ to należy czytać w zasadzie od początku do końca.
Pana rysunki zostały porównane do obrazów największych francuskich malarzy XIX wieku. Wspominałam o Delacroix, o Toulouse-Lautrecu, Degas też. Więc i były to w dodatku oryginalne plansze wielkości bodajże metra, które zostały wystawione w jednej z brukselskich księgarni. Czy to jest pierwszy krok od komiksu do malarstwa?
Dla mnie to jest tylko środek wyrazu pewien. No, zależy co się, środki wyrazu należy dobierać zależnie od tematu. Ja tutaj miałem historię o malarstwie, to jest początek galerii, początek pewnej spekulacji, manipulacji, którą mamy do tej pory, prawda? Wszyscy wiemy, jak wygląda sytuacja teraz w sztuce. I to wtedy pojawiły się pierwsze katalogi, pierwsze cenniki, pierwsze właściwie ta merkantylność sztuki. Dlatego ja użyłem tych środków, zresztą zafascynowany byłem zawsze malarstwem XIX wieku. I to mi pozwoliło również na reperaż po Paryżu. Chodziłem tutaj z moim synem, który tu mieszka, więc zwiedzaliśmy wszystkie muzea możliwe, wszystkie zakątki Paryża. Niespecjalnie dla turystów. Chciałem odnaleźć ten Paryż, który był przed Haussmannem jeszcze.
I ten Paryż, który jest właśnie tłem przygód Mieszka Skarbka.
Tak, to dziwi właśnie wiele osób, że to jednak Belk napisał mi ten scenariusz.
Tak, dlatego, tak że to jest nieprawdopodobne, prawda? Tak. Występuje tam Fryderyk Chopin, występuje, ale to jest może przykład właśnie tego dialogu kultur i języków, którego szukamy tu na salonie frankofonii.
Owszem, naszego ogromnego związku, że nasza historia była nierozerwalnie związana z historią Francji. Także pozwoliło mi to poza tym pokazać pewne epizody z historii Polski, które bardzo wpłynęły na historię Europy. Na przykład ten epizod, którzy nawet Belgowie nie bardzo zdawali sobie sprawę z tego, że Belgia może istnieje dzięki naszemu powstaniu listopadowemu. No, że nie całkiem, ale Polacy mieli ogromny wpływ na to w każdym razie. na to, że Belgowie wybili się na niepodległość, jak to się mówi.
W tym samym roku.
W tym samym roku, dlatego to nie bez kozery. Święto Niepodległości Belgii, nasza rocznica powstania, wypada w tym samym momencie.
Słyszeli Państwo pierwszą część rozmowy nagranej w paryskim salonie książki ze znakomitym rysownikiem, twórcą komiksu Grzegorzem Rosińskim. Drugą część rozmowy nadamy w przyszłym tygodniu.
Rozmowę tę przeprowadziła Sylwia Gibbs. Słuchają Państwo Paryża RFI. Już dochodzimy do końca naszej godziny programu. Przypominam najważniejsze wiadomości. W Cannes zakończył się 24. szczyt Afryka-Francja. Urząd prezydenta Kaczyńskiego opublikował raport o wojskowych służbach informacyjnych i ich spenetrowaniu przez wywiad rosyjski. Głębokie oburzenie wywołuje książeczka europosła Macieja Giertycha z akcentami antysemickimi. Audycję przygotował i prowadził Piotr Błoński. Żegnam się z Państwem serdecznie. Do usłyszenia.